Nasz czwarty dzień rekolekcji, które upływają nam w temacie rozdartych serc ludzkich przez różne sprawy, wydarzenia, przez naszą słabość, grzeszność, ale też dotykamy rozdartego serca Boga, który pozwolił, aby to serce rozdarto Mu z miłości do nas. I tak przedwczoraj mówiliśmy o nawróceniu, wczoraj o trzech najważniejszych filarach życia religijnego i duchowego. A dzisiaj chciałbym odwołać się do innego słowa z Środy Popielcowej, z drugiego listu świętego Pawła do Koryntian, gdzie święty Paweł, pisząc ten list, wzywa Koryntian takimi słowami: w imię Jezusa Chrystusa prosimy was, pojednajcie się z Bogiem. Więc taką myślą przewodnią chciałbym na ten ostatni nasz dzień rekolekcji właśnie uczynić to wezwanie, zaproszenie świętego Pawła. Prosimy was w imię Jezusa Chrystusa, pojednajcie się z Bogiem. Co to znaczy? Pojednanie, co to jest? Bo myślę, od tego chyba najprościej nam będzie zacząć nasze rozważanie. Co to znaczy pojednać się z kimś? Niektórzy mogą to nazwać dojściem do pewnego kompromisu, porozumienia. Albo inni jeszcze, że synonimem pojednania jest też przebaczenie. Są to słowa bliskoznaczne. Jedno wypływa z drugiego. Aby mogło dokonać się pełne pojednanie, ono będzie owocem właśnie między innymi przebaczenia. Więc jesteśmy zaproszeni, wezwani przez Słowo Boże do tego, aby pojednać się z Bogiem, aby żyć z Nim w zgodzie, w jedności, w bliskości, aby z Nim nawiązać głęboką relację i więź. Do tego nas wzywa Słowo Boże. Ale jak pojednać się z Bogiem, skoro to przeważnie my z naszej strony żeśmy najbardziej gdzieś zabałaganili, narozrabiali, nagrzeszyli. A Bóg przecież jest wolny od grzechu. I często bywa tak na drodze pojednania, w tym procesie przebaczania sobie, znajdowania właśnie dobrego, głębokiego kompromisu jest to, że najczęściej to ta strona bardziej pokrzywdzona szuka pojednania i kompromisu, szuka przebaczenia, aby pomóc sobie, ale też aby pomóc swojemu oprawcy. I tak zachowuje się Bóg wobec człowieka. Jak popatrzymy na wszystkie karty Pisma Świętego od samego początku, po stworzeniu człowieka, świata, po pierwszym grzechu, to Bóg ciągle wychodzi i szuka człowieka. I dzisiaj w Ewangelii, w tym fragmencie, ponownie widzimy Boga, widzimy Jezusa, który wychodzi naprzeciw człowiekowi, który gdzieś się pogubił. Dzisiaj słyszeliśmy historię powołania Lewiego, czyli świętego Mateusza, ewangelisty i apostoła. Tak, to on był celnikiem, a celnicy to byli uważani za największych grzeszników w tamtych czasach. Bo nie dość, że niesprawiedliwie traktowali ludzi, pobierając podatki, to jeszcze współpracowali z przeciwnikami Izraela, z okupantem. Więc mimo to, że mieli pieniądze, byli wpływowymi ludźmi, to jednak byli uważani za margines życia. I co jest ciekawe, że właśnie Jezus przyszedł do takiego człowieka. Jak dzisiaj słyszymy, Jezus zobaczył celnika. Zobaczył nie tylko jego pracę, nie tylko jego obowiązki, ale w tym celniku zobaczył przede wszystkim człowieka. W tym Mateuszu, w Lewim, zobaczył człowieka, który ma pogubione, poranione serce. I takie ma wejrzenie na każdego z nas. Oczywiście, że Pan Bóg wie i widzi nasze niedoskonałości, nasze niedociągnięcia, nasze błędy, porażki. Ale na szczęście Jego spojrzenie jest o wiele głębsze i dalej sięga niż nasze ludzkie. Bo inaczej widzi Bóg, a inaczej widzi człowiek. Bóg patrzy na serce i na potencjał serca ludzkiego. Tak więc to tak po naszemu, po ludzku mówiąc, to Pan Bóg miałby największe prawo się na nas obrazić i się odwrócić do nas plecami, a jednak tego nie robi. Szuka z nami pojednania, szuka z nami bliskości i relacji, bo wie, że ona nam jest bardziej potrzebna. To pojednanie z Bogiem, to przebaczenie jest nam bardziej potrzebne. Ono właśnie ma na celu uzdrowić nasze rozdarte, poranione serca. Zdarza się, i to bardzo często w historii świata, od początku jego istnienia do dzisiaj, że na ławie oskarżonych w różnych procesach najczęściej zasiada Pan Bóg. To najczęściej człowiek Pana Boga oskarża za to, że są wojny. To Bóg został oskarżony za Holokaust. To Bóg został niejednokrotnie oskarżony o śmierć dzieci, o śmierć niesprawiedliwą. To najczęściej Pan Bóg jest oskarżany przez człowieka za ludzkie niepowodzenia i braki w sukcesach. Bo nam łatwo jest przerzucić odpowiedzialność na kogoś, kogo jakby nie widać, kogo w cudzysłowie jakby nie ma. I tak było z procesem Jezusa. Kiedy czytamy Ewangelię, opis męki i śmierci Jezusa, to tak to wyglądało. A Jezus zamknął swoje usta i w milczeniu wszystko przyjmował. Bo takie miał zadanie, taka była jego misja. I w jaki sposób Pan Jezus do dzisiaj podobnie się zachowuje. I taką, myślę, podpowiedzią ze strony Ewangelii, ze strony Słowa Bożego dla nas będzie, jak wygląda pojednanie ze strony Boga. Jak traktuje człowieka w pojednaniu, w tym szukaniu kompromisu, zgody ze strony Pana Boga, to jest sytuacja po zmartwychwstaniu Chrystusa, kiedy spotyka się z uczniami nad Jeziorem Galilejskim i spożywa z nimi śniadanie. Kiedy upiekł dla nich na ogniu rybę. I podczas tego śniadania nie rozlicza Szymona Piotra za to, że się go zaparł. Za to, że trzykrotnie powiedział, nie znam tego człowieka. Ale Jezus zadaje mu zaskakujące pytanie. Czy kochasz mnie? Czy mnie naprawdę kochasz? Więc takie jest podejście Boga w pojednaniu się z nami. Nie wyliczy nam naszych błędów. Nie zrobi nam wypominków. Serce Boga nie jest pamiętliwe, a po naszemu, po ludzku pewnie, jakby tak podszedł, to pewnie miałby do tego prawo i mógłby. A kiedy Bóg chce się z nami pojednać, kiedy nas szuka, to tylko zadaje to jedno pytanie. Czy jeszcze mnie kochasz? Więc jak pojednać się z Bogiem? Właśnie ta postawa, zachowanie Szymona Piotra będzie, myślę, dla nas jest podpowiedzią. Zapłakać nad sobą i wyznać miłość. Przyznać się, że ta moja miłość nie jest idealna i doskonała, ale jest moja. I I Pan Bóg od nas przyjmie taką miłość i taką ilość tej miłości, na jaką nas dzisiaj stać. Jak nie mam nic więcej do dania, to On więcej nie przyjmie. Tak więc ten obraz, ta scena, ta sytuacja ewangeliczna, biblijna pokazuje nam, jak dokonuje się pojednanie Boga z człowiekiem. A jak dokonuje się moje pojednanie z Bogiem? Musi czasami upłynąć bardzo dużo wody w Wiśle, zanim do Niego przyjdę. Zanim zacznę z Nim rozmowę. I to tak, żeby może zrozumieć, to łatwiej będzie przenieść to na naszą codzienność, jak to wygląda w naszych domach, w rodzinach, w małżeństwach, w naszych wspólnotach. Kiedy się pokłócimy, to albo przechodzimy nad problemem do porządku dziennego, jakby się nic nie stało i nic nie trzeba wyjaśniać, a to napięcie, emocje nawarstwiają się, ich jest coraz więcej, jest nam coraz trudniej z tym wytrzymać, albo coś, co według mnie jest jeszcze większym okropieństwem, jakie sobie potrafimy wyrządzić, to są tak zwane ciche dni, że się do siebie po prostu nie odzywamy i mijamy się w przedpokoju, w kuchni, bez słowa, bez spojrzenia. To jest o wiele gorsze. Tym samym chcę pokazać, że drogą do pojednania z Bogiem jest też droga do pojednania się z drugim człowiekiem i droga pojednania się z sobą samym. Z drugim człowiekiem mogę spróbować usiąść i wyrzucić z siebie, wyłożyć karty na stół i powiedzieć o tym, co mi leży na sercu, wysłuchać tą drugą stronę i znaleźć wspólne rozwiązanie. Tak się rozwiązuje dojrzalej nasze problemy. Nie przez zamiatanie pod dywan, nie przez milczenie, ale przez szczerą, otwartą, dobrą, życzliwą rozmowę. A co, najtrudniejsze jest pojednać się ze sobą. Najtrudniejsze jest wybaczyć też sobie samemu różne swoje przewinienia i błędy. Ale jeżeli chcę, żeby moje serce, moje rozdarte serce zaczęło się powoli jakoś zrastać, zabliźniać, to jest potrzebny właśnie ten proces wybaczania sobie, wybaczania ludziom, po to, aby wybaczenia Bożego, tego pojednania z Bogiem doświadczać jeszcze mocniej, jeszcze głębiej. Inną sceną, która może nam pomóc w rozumieniu, czym jest przebaczanie sobie i czym jest pojednanie, to jest, myślę, najpiękniejsza przypowieść w Ewangeliach, w Ewangelii świętego Łukasza o miłosiernym ojcu lub też o marnotrawnym synu. Tam Pan Bóg, tam ojciec chwyta swojego syna w ramiona i ubiera go na nowo i jeszcze dla niego wyprawia świąteczną ucztę. To jest ciekawe, że wszelkie sceny pojednania, przebaczenia w Piśmie Świętym, zwłaszcza w Ewangeliach, kończą się wspólnym świętowaniem, wspólnym radowaniem się. Czy to będą te opowiadania w przypowieściach, czy to będzie chociażby dzisiejszy fragment Ewangelii, gdzie grzesznicy, doświadczając bliskości, obecności Jezusa, urządzają dla Niego przyjęcie, aby razem cieszyć się, radować z faktu bliskości i pojednania. I to nam pokazuje, jaki może być, jaki będzie owoc naszego przebaczania i naszego pojednania się z Bogiem, z ludźmi i z sobą samym. To będzie wewnętrzny pokój, wewnętrzna radość. A co za tym idzie, tak kolejne owoce, to wyrozumiałość, pokora, otwartość, że kogoś na nowo przyjmuje. I tak jak z nawróceniem mówiłem o tym, że to jest pewien proces, czasami długofalowy, żeby w nas to, ten proces się dokonał, potrzeba czasu, nawet całego życia. Tak samo przebaczanie i pojednanie się jest procesem, który musi dokonać się w cierpliwości, wytrwałości, też przez czas i w czasie. Pojednanie, przebaczenie to nie znaczy zapomnieć, odłożyć do archiwum, a później się jakoś to przedawni. Nie. Przebaczenie to jest proces, który prowadzi do wolności serca. I to pojednanie, przebaczenie to nam jest potrzebne. W pewnym sensie Pan Bóg by nie potrzebował pojednania z nami. W pewnym sensie. To pojednanie i przebaczenie jest nam potrzebne dla naszego wzrostu, dla naszego serca. Dlatego chciałbym, abyśmy to wezwanie świętego Pawła potraktowali tak bardzo głęboko i bardzo na serio. W imię Jezusa prosimy was, pojednajcie się. Pojednajcie się z Bogiem, pojednajcie się z człowiekiem i pojednajcie się ze sobą. Po co? Żeby mieć jakoś bardziej scalone i zrośnięte serce. Żeby mieć wolność i pokój i radość w tym sercu. Myślę, że w naszych relacjach małżeńskich, rodzinnych, wspólnotowych to pojednanie i wybaczenie jest kluczowym, najważniejszą rzeczą. Począwszy od wybaczania sobie najmniejszych uchybień naszego życia codziennego, kończąc również na tych najbardziej raniących i krzywdzących. Prosimy was w imię Jezusa. Pojednajcie się. Amen.